Krzyk obudził Froda. Usiadł, trąc oczy pięściami. — Co tam znowu? — spytał. — Czy się coś złego stało? Która to godzina? — Nie wiem — odparł Sam. — Po zachodzie słońca, jak się zdaje. Gollum poszedł sobie. Mówił, że jest głodny. — Nie martw się — rzekł Frodo. — Nic na to nie poradzimy. Zobaczysz, on wróci. Przyrzeczenie jeszcze go jakiś czas będzie wiązało. Zresztą nie zechce rozstać się ze swoim skarbem. Frodo wcale się nie przejął, gdy mu Sam powiedział, że obaj spali jak susły przez wiele godzin tuż obok Golluma, w dodatku zgłodniałego i niespętanego. — Nie przemawiaj do siebie językiem swego dziadunia — rzekł. — Byłeś wyczerpany, a wreszcie wszystko dobrze się skończyło. Obaj jesteśmy wypoczęci. Czeka nas ciężka, najcięższa droga. — Myślę, jak będzie z zaprowiantowaniem — rzekł Sam. Ile czasu zajmie nam doprowadzenie naszej sprawy do końca? I co potem zrobimy, jak już wykonamy zadanie? Ten chleb podróżny elfów rzeczywiście krzepi nadzwyczajnie, ale, że tak powiem, brzucha nie napełnia jak należy. Przynajmniej mojego. Bez obrazy szanownych osób, co te sucharki piekły. W każdym razie, choć po trochu jeść co dzień trzeba, a lembasów nie przybywa. Liczę, że zapas starczy najwyżej na jakieś 3 tygodnie i to jeśli będziemy zaciskali pasów. Dotychczas szafowaliśmy, jadłem trochę zbyt hojnie. Nie wiem, ile czasu zajmie nam doprowadzenie sprawy do końca, odparł Frodo. Zamarudziliśmy niestety w górach. Ale samie Gamgee. Hobbicie kochany, najukochańszy, najlepszy z przyjaciół. Nie sądzę, żebyśmy potrzebowali troszczyć się o to, co będzie potem. Powiedziałeś wykonać zadanie. Czy wolno nam żywić nadzieję, że je wykonamy kiedykolwiek? A jeśli nawet to się uda, kto wie, co z tego wyniknie? Kiedy jedyny zginie, a my zostaniemy w pobliżu ognia, zastanów się samie. Czy jest prawdopodobne, żeby nam wówczas był chleb potrzebny? Myślę, że nie. Zebrać siły, żeby dotrzeć do góry przeznaczenia. Oto wszystko, czego możemy od siebie wymagać. Ale to dużo. Obawiam się nawet, że za dużo. Przynajmniej dla mnie. Sam skinął głową w milczeniu. Ujął rękę Froda, pochylił się nad nią. Nie pocałował jej, lecz skropił łzami. Potem odwrócił się, otarł nos rękawem, wstał, przeszedł parę kroków, usiłując pogwizdywać i powtarzając co chwila między jednym a drugim gwizdem. — Gdzie się ta pokraka zawieruszyła? Gollum zresztą zjawił się wkrótce z powrotem. Nadszedł jednak cichcem, tak że usłyszeli go dopiero wówczas, gdy stanął przed nimi. Palce i gębę miał umazane błotem. Ślinił się i żuł jeszcze. Ale co żuł? Hobbici nie pytali — a nawet woleli się nad tym nie zastanawiać. Jakieś gady, robaki czy inne oślizłe paskudstwa z bagien, pomyślał Sam. Brr! Obrzydliwy stwór. Nieszczęsna pokraka. Gollum nic nie mówił, dopóki nie napił się wody i nie umył w strudze. Potem zbliżył się do hobbitów, oblizując wargi. Teraz mi lepiej, powiedział. Czy wypoczęliśmy? Czyśmy gotowi do drogi? Dobre hobbity spały smacznie. Ufają Smigolowi, prawda? To dobrze. To bardzo dobrze. Następny etap marszu podobny był do poprzedniego. W miarę jak się posuwali, wąwóz stawał się coraz płytszy, zbiegał w dół coraz łagodniej. Dno było nie tak już kamieniste, grunt pod nogami miększy, ściany zmieniły się w niewysokie ziemne skarpy. Wąwóz wił się i skręcał. Noc miała się ku końcowi, lecz chmury zasłoniły i gwiazdy, i księżyc, tak że wędrowcy poznawali bliskość świtu jedynie po rozlewającym się zwolna nikłym szarym brzasku. O zimnej godzinie przed świtu doszli do końca strumienia. Brzegi tu wznosiły się płaskimi, porosłymi mchem pagórkami. Przez kamienny wyszczerbiony próg strumień z bulgotem spadał w brunatne bagnisko i ginął. Suche trawy chwiały się i szeleściły, chociaż wędrowcy nie czuli wcale wiatru. Na prawo, na lewo i na wprost, jak okiem sięgnąć, ciągnęły się w mętnym półświetle w stronę południa i wschodu moczary i bagna. Znad czarnych, cuchnących rozlewisk podnosiły się kłęby mgły i oparów. Nieruchome powietrze nasycone było duszącym smrodem. Daleko, niemal dokładnie na południu, majaczyły górskie ściany Mordoru, niby czarny wał postrzępionych chmur, zbitych nad groźnym, zasnutym mgłą morzem. Hobbici byli teraz całkowicie zdani na Golluma. Nie wiedzieli i nie mogli zgadnąć w nikłym, mętnym świetle, że znaleźli się ledwie na północnym skraju bagien, których główny obszar ciągnął się dalej na południe stąd. Gdyby znali okolice, mogliby, nieco opóźniając marsz, zawrócić, skręcić na wschód i dotrzeć po twardym gruncie do jałowej równiny Dagorlat, gdzie Ongi rozegrała się wielka bitwa pod bramami Mordoru. Co prawda niewiele ta droga dawała im nadziei. Nie było się gdzie ukryć na otwartej, kamienistej płaszczyźnie, przez którą prowadził szlak orków i żołnierzy nieprzyjacielskiej armii. Nawet płaszcze z Lorien nie stanowiłyby tutaj dla hobbitów ochrony.
Jaki teraz kurs obierzemy, Smigolu? Spytał Frodo. Czy musimy brnąć przez te cuchnące moczary?
Nie musimy, odparł Gollum. Nie musimy, jeżeli hobbity chcą jak najszybciej dojść do ciemnych gór i stanąć przed władcą. Można się trochę cofnąć, obejść kołem. Zatoczył chudym ramieniem od północy na wschód. I twardą, zimną drogą dojdziemy wprost do bram jego kraju. Tam mnóstwo sług gospodarza wypatruje gości i z radością prowadzi ich od razu do niego. Tak, tak, jego oko strzeże tej drogi nieustannie. Dawno, dawno temu dostrzegło na niej Smigola. Gollum zadrżał. Ale od tego czasu Smigol nie próżnował. Tak, tak, pracowały moje oczy, nogi, nos. Teraz znam inne drogi. Trudniejsze, dalsze, powolniejsze, ale lepsze, jeżeli nie chcemy, żeby tamten nas zobaczył. Idźcie za Smigolem. On was poprowadzi przez moczary, przez mgły, przez dobre, gęste mgły. Idźcie za Smigolem ostrożnie, a może zajdziecie daleko, bardzo daleko, zanim tamten was złapie. Dzień już był niemal biały, ranek bezwietrzny i posępny. Nad bagnami kłębiły się ciężkie opary. Ani jeden promień słońca nie przebijał niskiego pułapu chmur, a Gollum przynaglał, żeby maszerować dalej, nie zwlekając ani chwili. Toteż po krótkim popasie ruszyli znów i zanurzyli się w ciemnym, milczącym świecie, tracąc z oczu wszystkie inne krainy, góry, z których niedawno zeszli i góry, ku którym zdążali. Szli cicho, pojedynczym szeregiem. Pierwszy Gollum, potem sam, na końcu Frodo. Frodo zdawał się najbardziej zmęczony i chociaż posuwali się wolno, często zostawał w tyle. Hobbici wkrótce przekonali się, że obszar, który z dala wyglądał jak jedno ogromne trzęsawisko, jest w rzeczywistości pokryty niezmierzoną siatką rozlanych wód, miękkich błot i krętych, ledwie cieknących strumieni. Bystre oko i zwinne nogi mogły wśród nich odnaleźć ścieżkę. Gollum z pewnością miał i wzrok bystry, i nogi zwinne, i bardzo mu te przymioty były tutaj użyteczne. Ustawicznie kręcił głową to w prawo, to w lewo, węszył i mruczał coś pod nosem. Niekiedy podnosił rękę, zatrzymując hobbitów, a sam szedł naprzód na czworakach, próbując gruntu rękami i stopami lub nasłuchując, z uchem przyciśniętym do ziemi. Krajobraz był ponury i monotonny. Chłodna, lepka zima trwała jeszcze na tym pustkowiu. Nic się nie zieleniło, prócz bladego kożucha wodorostów na ciemnych zwierciadłach mętnych, gęstych wód. Zwiędła trawa i butwiejące trzciny sterczały z morza mgły jak nędzne pamiątki po zapomnianym od dawna lecie. Około południa dzień się nieco rozwidnił, a mgły podniosły wyżej, rozcieńczone i trochę bardziej przejrzyste. Wysoko ponad zgnilizną i oparami tej krainy złote słońce wędrowało pięknym światem,
którego fundament stanowiły olśniewające białe obłoki. Lecz tu, w dole, wędrowcy dostrzegali jedynie wyblakłe, nikłe, bezbarwne światło, nie dające ciepła. Golum wszakże krzywił się i kulił nawet przed tak wątłym dowodem obecności słońca. Wstrzymał pochód, przycupnęli na odpoczynek niby małe, zaszczute zwierzątka na skraju wielkiej, brunatnej kępy sitowia. Cisza panowała dokoła głęboka. Ledwie mącił jej powierzchnię kruchy szelest pustych pióropuszy trzcin i połamanych traw, kołyszących się w lekkim podmuchu, niedostrzegalnym dla hobbitów.
— Ani ptaszka — markotnie zauważył Sam.
— Ani ptaszka — powtórzył Golum. — Ptaszki dobre — oblizał się. — Tu nie ma ptaszków. Są tylko węże, gady, robaki w kałużach. Mnóstwo stworzeń, paskudnych stworzeń, ale ptaszków nie ma — zakończył żałośnie. Sam spojrzał na niego z obrzydzeniem.